Portfel. Magazyn ekonomiczny.
Kodeks pracy ulega modyfikacjom w zasadzie co roku. Podobnie będzie w nadchodzącym 2026 roku. Niektórzy mówią, że to będzie duża rewolucja. Inni, że wcale nie tak duża, jak zapowiadano. Dziś w portfelu przyjrzymy się nadchodzącym zmianom na rynku pracy. W naszym studiu Piotr Sterczała, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
24 grudnia, to już za nami, Wigilia, no ale podobno już wtedy jakieś zmiany i weszły w życie przepisy dotyczące, nie wiem, jawności wynagrodzeń, jak zwał, tak zwał, różne nazwy to ma.
Tak, 24 grudnia, czyli Wigilię, notabene pierwszy raz mamy Wigilię jako święto państwowe.
I wolną od pracy.
Właśnie, no święto, tak, wolną od pracy dla większości. Weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy dotycząca procesu rekrutacji dokonywanego przez pracodawców. A no dosyć jest na ten temat dużo przekazu medialnego. Ta zmiana jest stosunkowo krótka i prosta. Dotyczy tego, że w ogłoszeniach o naborze pracodawca poszukujący pracowników powinien zachować neutralność pod względem płci przy określaniu tego naboru. Tutaj jest zmiana, która zmusza pracodawcę do przyjrzenia się nomenklaturze stosowanej u siebie w zakładzie pracy właśnie pod względem nazewnictwa stanowisk.
Czyli u nas w redakcji w takim razie nie zatrudniamy na stanowisko redaktora, tylko osoby wykonujące obowiązki redaktorskie, tak?
Myślę, że taka jest rekomendacja. Natomiast czy to jest rzeczywiście tak będzie w praktyce, się okaże. Są różne na ten temat komentarze,
ale
jak to realizować w praktyce.
To jest semantyka. Zapytam o coś konkretnego, o to, że w ogłoszeniach o pracę ma być podana mniej więcej wysokość wynagrodzenia, jakie na dane stanowisko przysługuje w danej firmie.
Tak, to jest druga jakby zmiana, która no, można powiedzieć łączy się z tą pierwszą, gdyż dotyka jakby tej sfery, ogólnie mówiąc, dyskryminacji w stosunkach pracy, w zatrudnieniu. I jest to zmiana, która wejdzie od 1 stycznia. Dotyczy ona sposobu informowania kandydata do pracy o wynagrodzeniu przysługującym temu pracownikowi po zakończeniu procesu rekrutacji, w przypadku kiedy zostanie zatrudniony. I tutaj ta zmiana zobowiązuje pracodawcę, aby po pierwsze podał informacje przejrzyste, które dotyczą wynagrodzenia w ogłoszeniu o naborze na stanowisko. Wydaje się to taka dosyć rewolucyjna zmiana, jednakże tutaj są również alternatywy dla pracodawcy.
Co to znaczy?
Po pierwsze, tak jak powiedziałem, informacja o wynagrodzeniu będzie musiała być w naborze. Ale jeżeli pracodawca nie będzie chciał tej informacji podać w naborze, będzie musiał podać przed rozmową kwalifikacyjną. Ale to jeszcze nie koniec, bo pracodawca, jeżeli nie będzie chciał podać tych warunków wynagrodzenia w ogłoszeniu o naborze, nie będzie chciał podać tego przed rozmową kwalifikacyjną, to będzie mógł to zrobić w ostateczności przed nawiązaniem stosunku pracy, czyli w momencie, kiedy przed pracownikiem leży gotowy kontrakt, gotowa
umowa. No to w zasadzie niewiele się zmienia, no bo i tak, kiedy dostawało się do tej pory propozycję
tak,
umowy o pracę,
no niestety,
to była ta pensja.
Albo stety, no, w zależności z którego punktu widzenia patrząc, no ta zmiana.
Tak, ale tu są jeszcze dodatkowe rzeczy, no bo tam są nagrody, benefity, wszystkie te ukryte rzeczy, które normalnie wpływają na wynagrodzenie. Czy to także będzie musiało być ujawniane?
To dotyczy zasad dotyczących wynagrodzenia. Widełek, które są przewidziane, jeżeli chodzi o wynagrodzenie.
To muszą być ujęte w tych widełkach.
Powinny być te składniki wynagrodzenia, które na danym stanowisku są przewidziane. I tak jak powiedziałem, nie dotyczy to samego ogłoszenia, może dotyczyć nawet tego dokumentu, który jeszcze nie podpisany leży przed pracownikiem.
Widziałem też takie interpretacje, że w ogóle jawność wynagrodzeń w pracy zostanie wprowadzona, w tym sensie, że nie będzie to już temat tabu na korytarzach. Można zapytać kolegę, koleżankę, ile zarabiają, no bo teoretycznie jawność wynagrodzeń, tak?
Wielokrotnie podkreślana była w komentarzach i to zanim jeszcze weszły przepisy o dyskryminacji, zasada, że wysokość wynagrodzenia za pracę jest dobrem osobistym pracownika. Jako takie no, nie podlega ograniczeniu ze strony pracodawcy, nie może podlegać ograniczeniu ze strony pracodawcy, dysponowanie tym dobrem. Dysponuje tym dobrem pracownik.
Czy wszelkie klauzule poufności i wynagrodzenia nie są
Te
dopuszczone.
Klauzule budziły zawsze wątpliwości i zawsze były na ten temat różne spory. W większości przypadków te klauzule były, no powiedzmy sobie, takim straszakiem dla pracownika. Natomiast realnie w przypadku jakiegoś sporu one nie powinny ograniczać pracownika przed jakimś
drugą stronę. Jeśli pracownik będzie chciał zobaczyć, ile zarabia kolega, to może zwrócić się do pracodawcy i zapytać, czy koleżanka, kobieta zatrudniona na stanowisku pracy identycznym jak mężczyzna, może zapytać pracodawcę, ile zarabia kolega, który wypełnia dokładnie te same obowiązki i zajmuje to samo stanowisko, co on.
Na razie takiego przepisu nie ma.
Ale możemy się domyślać pewnie, że zostanie wprowadzony. Inna kwestia, która wydaje mi się, że ma znaczenie już teraz dla wielu pracowników, to jest kwestia stażu pracy. I tutaj możemy mówić o pewnej rewolucji.
Tak, rewolucja, gdyż dotychczasowe przepisy obowiązujące do końca tego roku definiowały staż pracy pracownika jako zatrudnienie w ramach stosunku pracy.
Po prostu
czyli etat, czyli umowa o pracę najczęściej lub różne inne zdarzenia, które nawiązywały stosunek pracy, mianowanie, powołanie, wybór. Natomiast od nowego roku wchodzą w życie przepisy, które doliczają do tego stażu pracy również okresy wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Przede wszystkim chodzi o umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług. Wyłącza się tutaj umowę o dzieło. O. Nadal nie będą one zaliczane do stażu pracy. Również do tego stażu pracy będzie doliczony staż prowadzenia działalności gospodarczej przez daną osobę.
A dlaczego umowa o dzieło nie, a umowa zlecenie tak?
To pytanie do ustawodawcy.
A ci, którzy tego dobrodziejstwa doświadczą, będą mieli realną korzyść przede wszystkim w postaci wydłużonego o kilka dni urlopu.
Tak, dotyczy to przede wszystkim tak namacalnie, bo jest to coś, co jakby natychmiast, że tak powiem, jest korzyścią, benefitem tych osób, które będą miały zaliczone, to jest właśnie wyższy wymiar urlopu. Tak, z 20 na 26, gdyż przepisy przewidują, tu się nie zmieniło, że jeżeli ktoś ma staż do 10 lat, to ma 20 dni urlopu, od 10 lat staż pracy był gratyfikowany urlopem 26-dniowym. I teraz przez zaliczenie do stażu pracy tych okresów, które tam ktoś by miał na podstawie umów cywilnoprawnych czy działalności gospodarczej, no będzie tenże pracownik, bo oczywiście urlopy nadal nie będą przysługiwały osobom na umowę zlecenie, czy na innych zdarzeniach, które ktoś pracuje, ale pracownik, który będzie miał zaliczony ten staż, będzie zyskiwał ten urlop w wyższym wymiarze.
No jest znaczy, to jakaś... Mieć 20-26
jest to jakaś różnica to na pewno to, i to będzie odczuwalne.
Czy to prawda, że to aż 5 milionów osób może objąć?
Trudno powiedzieć. Tutaj nie jestem pewien, ile to statystycznie, czy ktoś robił w ogóle takie statystyki, czy one są możliwe. Nie jestem pewien.
To skoro mówimy o tych rodzajach umów specyficznych, jak powiedzieliśmy, zlecenie, dzieło, różnie to jest przez pracodawców traktowane. Czy prawdą jest, że Państwowa Inspekcja Pracy zyska właśnie uprawnienia do stwierdzenia stosunku pracy? Bo istnieje tak niekiedy, że umowa cywilnoprawna ukrywa tak naprawdę etat. Praca jest wykonywana, można powiedzieć, faktycznie na etat, ale w papierach tego nie widać.
Znaczy do dzisiaj, czyli do 29 grudnia, nie mamy jeszcze przepisów, które by cokolwiek w tej materii zmieniały. Natomiast...
Takie są plany.
No plany są. Jest projekt zatwierdzony przez Komitet Rady Ministrów dotyczący tychże uprawnień, które mają służyć inspektorom pracy do przekształcania, do wydawania decyzji przekształcających umowy cywilnoprawne w umowy o pracę.
Czyli przychodzi inspektor i mówi, od tej pory obywatel Ksiński
natomiast
jest na etacie.
Jest to czwarty projekt dostępny, który był na etapie rządowego, bo to jest rządowy projekt. Nie wiemy, jak to się skończy. Są rozmaite zastrzeżenia co do nawet konstytucyjności tych przepisów, więc trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Natomiast chcę powiedzieć ważną rzecz, że to, czy umowa jest umową o pracę, a nie umową o dzieło, czy umową o zlecenie, tak jak jest to często na papierze, nadal jest możliwe kwestionowanie tego. I inspektorzy pracy mogą w tej chwili również przeprowadzić postępowanie wyjaśniające kontrolne, które wprawdzie nie kończy się wydaniem decyzji,
bo nie macie takiej mocy.
Bo nie mamy na razie takiej mocy, takich uprawnień. Natomiast kończy się wydaniem zaleceń, wniosków, które często, muszę powiedzieć, są realizowane. Wniosków o przekształcenie właśnie stwierdzonych nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych, czy wykonywanych nieprawidłowo umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. I my z tego uprawnienia korzystamy. A poza tym muszę zaznaczyć, że jeszcze jest oczywiście możliwość wystąpienia do sądu pracy. Ktoś ma taki problem, kiedy jest chociażby upewniony w swoich tutaj przekonaniu, że dana umowa jest umową jednak o pracę, a nie umową cywilnoprawną, choćby upewniony poprzez działania inspekcji pracy uprzednie, to zachęcałbym do tego, żeby występowali do sądów pracy.
Ale
to
zawsze można się zwrócić, tak? Do inspekcji pracy z zapytaniem o to, żeby wydali opinię, czy to dana praca jest...
Opinia nasza, my nie wydajemy opinii w takich sprawach. To musi być prowadzone postępowanie kontrolne, czyli...
To wniosek o postępowanie kontrolne.
Wniosek, nazwijmy to skargą. U nas nazywamy to skargą na pracodawcę, który zawarł takie umowy i wówczas również prowadzimy takie postępowanie wyjaśniające. Jest to nie tylko, jeżeli mogę dodać, nie tylko tutaj kończy się wydaniem takiego wniosku, który jest pewnego rodzaju przygotowaniem być może dla pracownika w dalszych postępowaniach, ale również inspektor pracy może ukarać pracodawcę. I to nadal obowiązuje i obowiązuje już od ładnych paru lat. Więc te uprawnienia, jeżeli inspektor pracy stwierdzi takie nieprawidłowości i stwierdzi, że to jest wykroczenie, może ukarać za zawieranie umów cywilnoprawnych na warunkach, których powinny być umowy o pracę.
Tak czy tak walka ze śmieciówką jeszcze nie skończyła się i to pewnie jeszcze sporo czasu.
Tak, to trzeba będzie tutaj pewnie poczekać.
Piotr Sterczała, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I oczywiście jeszcze jedna rzecz, którą koniecznie warto dodać. Od 1 stycznia zmienia się także wysokość pensji minimalnej. Będzie wynosić 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31 zł i 40 groszy.
Dodam tylko, że 31,40 stawka godzinowa dotyczy tylko i wyłącznie umów cywilnoprawnych, czyli umów zlecenie, ta stawka godzinowa obowiązuje tylko tych umów. Żeby
i wróciliśmy do punktu wyjścia. Piotr Sterczała jeszcze raz, Okręgowy Inspektorat Pracy, Łukasz Kazmierczak. Kłaniam się Państwu nisko. Do usłyszenia w kolejnym portfelu.
Portfel. Magazyn ekonomiczny.